Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek, program Prawodajnia. Dzisiaj gościmy pana sędziego Michała Lasotę, zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Dzień dobry panie sędzio.
Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Gdzie pan, panie sędzio, poza tym, poza funkcją rzecznika, gdzie pan orzeka?
Ja jestem sędzią sądu apelacyjnego w Warszawie i jeśli pan dyrektor pozwoli, to dzisiaj taka zaskakująca historia się wydarzyła, bo jako sąd apelacyjny w Warszawie mieliśmy do rozpoznania sprawę, sprawę AKA, czyli tej najpoważniejszej kategorii, apelacja od wyroku sądu okręgowego. W tej sprawie pełnomocnikiem była pani mecenas Prądczyńska. No to jest sprawa, która była już na jawnej rozprawie sądowej, więc mogę mówić o nazwiskach. Pani mecenas Prądczyńska jest mecenasem wojującym. Ona cały czas twierdzi, że praworządność, że sędziowie nie są sędziami. Po stronie oskarżyciela występowała prokuratura okręgowa Warszawa w Warszawie i proszę sobie wyobrazić, ten wyrok został wydany. Sędzia przewodniczący zapytał, czy są jakieś wnioski, szczególności wnioski o włączenie. Nikt takich wniosków nie składał, więc gdzie to jest logika, gdzie to jest spójność, gdzie tu jest niezgodność z prawem, rzekoma niezgodność z prawem.
Czyli rozumiem, że w składzie byli tak zwani neosędziowie, jak rozumiem, tak?
Wszyscy, pana... trójka nasza, pan sędzia Machnio, bardzo doświadczony sędzia, pan sędzia Filipkowski, też bardzo doświadczony sędzia, wieloletni sędziowie, no i moja skromna osoba. I to był skład sądu apelacyjnego, który dzisiaj wydał wyrok, panie redaktorze, szanowni państwo.
No to gratuluję, panie sędzio.
Bardzo dziękuję. To, proszę uwierzyć, to jest coś nadzwyczajnego, bo no, przez taką, a nie inną postawę, teraz do tej postawy dołączyła prokuratura, ale proszę sobie wyobrazić, tylko jedna prokuratura na chwilę obecną, bo prokuratura okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie. No i składane są żądania, wnioski o włączenie nas, nowych sędziów. I te wnioski są no, uwzględniane przez inne składy sądu apelacyjnego. Tylko co ciekawe, te inne składy sądu apelacyjnego jakby nie zwracają uwagi na to, że Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, którym stwierdził niekonstytucyjność tego rozporządzenia ministra Bodnara, którym sprawy łączenia sędziów na podstawie wątpliwości, rzekomych wątpliwości do ich powołania, mają rozpoznawać tylko tak zwani starzy sędziowie. Mm-hmm.
No o tej tematyce neosędziów tak zwanych, którzy nie istnieją, chciałem de facto dzisiaj porozmawiać, ale trochę od drugiej strony. Zacznę może od cytatu. Teraz wchodzi na ekrany, czy wszedł już na ekrany film, biografia Ronalda Reagana, którego bardzo cenię. I może zacytuję taką wypowiedź Reagana, pozornie nie na temat. Brzmi ona tak. Dziś jesteśmy uwikłani w inny konflikt. Jest on znany jako zimna wojna. Ta zimna wojna tocząca się między wielkimi, suwerennymi narodami nie jest wcale nowym konfliktem. Jest najstarszym konfliktem, jaki zna ludzkość, tak starym jak sam człowiek. Jest elementarnym starciem między tymi z nas, którzy wierzą w godność człowieka, posiadanie przez niego uświęconych praw oraz zdolności wyboru i kształtowania swojego przeznaczenia oraz tymi, którzy w to nie wierzą. I teraz uwaga, to konflikt między nie dającymi się pogodzić stronami, z których jedna wierzy w uświęconą wolność jednostki, a druga w supremację państwa. No teraz przechodzę do rzeczy. No jest to taki bardzo wdzięczny, moim zdaniem, opis po prostu, czym jest de facto komunizm, czyli supremacją państwa. Ta supremacja państwa nie mogłaby mieć miejsca, gdyby władza polityczna nie trzymała swoich łap, tak brutalnie powiem, na władzy sądowniczej. Tak też było w PRL-u, prawda?
Władza... Tak, panie doktorze, przepraszam, wejdę w słowa, ale przecież nadal w polskim wymiarze sprawiedliwości są tacy sędziowie, którzy legitymację do tego, że orzekają tą swoją inwestyturę sędziowską, wywodzą z uchwały nominacji Rady Państwa.
No właśnie do tego zmierzam i chcę tu, żeby ta rozmowa nie była abstrakcyjna, chcę przytoczyć konkretne nazwisko, mianowicie nazwisko pana sędziego sędziego Jerzego Iwulskiego, który był kim w Sądzie Najwyższym?
Pan sędzia Iwulski był przez wiele lat, o ile mnie pamięć nie myli, bo ja jestem sędzią karnym, prezesem Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Tak, takie też mam informacje.
Ta izba inaczej się nazywała wcześniej, przed reformą Sądu Najwyższego, ale mniej więcej tym się zajmowała, czyli sprawami takimi publiczno-prawnymi bardziej niż prywatno-prawnymi.
I jeszcze bardziej nawiązując jak gdyby do tej bieżączki, no, ta strona tak zwanych obrońców praworządności, kiedy walczy z państwem, czyli z neosędziami, podpiera się bardzo często uchwałą połączonych izb Sądu Najwyższego. Tam orzekał właśnie w składzie orzekającym pan sędzia Iwulski. Czy
orzekał,
mam rację?
Z tego, co mi wiadomo. Nic mi nie wiadomo na temat tego, żeby w tym składzie nie zasiadał. Jeśli chodzi o tę uchwałę, w cudzysłowie, pozwólcie państwo, że w cudzysłowie powiem uchwałę, to tylko, o ile mnie też pamięć nie mieli, 6 sędziów było na tyle odważnych, że złożyło zdanie odrębne, między innymi pan sędzia Kozielewicz, pan sędzia Kala, pan sędzia Korzeniowski, pan sędzia Myszka i jeszcze chyba dwóch sędziów, których nazwisk, przepraszam, bardzo nie pomnę teraz. Natomiast pan sędzia Iwulski nie ma nic przeciwko temu, żeby w tym składzie zasiadać. Co więcej, na pewno państwu i pan dyrektor wiadomo, że nominacja pana sędziego Iwulskiego obarczona była wadą, i to taką wadą, no, która dyskryminuje, skoro tak zwani obrońcy praworządności twierdzą, że wykonanie przez prezydenta swojej prerogatywy, czyli powołanie sędziego, nie sanuje wcześniejszych braków, to pan sędzia Wulski nigdy nie był sędzią Sądu Najwyższego. O ile mnie pamięć nie myli, pan sędzia Wulski nie miał wystarczającego stażu jako sędzia, ponieważ nie było tak, że był 10 lat sędzią przed powołaniem Sądu Najwyższego, to po pierwsze, po drugie, nie uzyskał większości przed KRS-em.
Tak, no ja właśnie dlatego nawiązałem do sprawy sędziego Iwulskiego, która w ogóle jako taka wypłynęła kilka lat temu w mediach, no kiedy media że wytropiły przeszłość pana sędziego z korzeniami w PRL-u. Natomiast ta sprawa...
WSW jeszcze.
Tak, zaraz o tym powiem. Natomiast ta sprawa znowu wypłynęła teraz na światło dzienne, ponieważ w sierpniu tego roku jeden z sędziów Sądu Najwyższego, pan sędzia Tomasz Szanciło, skierował do TSUE pytania prejudycjalne dotyczące, no tak hasłowo mówiąc, tego problemu KRS-u i statusu neosędziów. I tam przytoczył między innymi właśnie, przywołał postać pana Jerzego Iwulskiego, no wytykając mu po prostu no bardzo brzydką przeszłość, tak? Że był to po prostu człowiek, no który był zaangażowany jako prawnik, jako sędzia, takie były wtedy czasy, no w budowanie socjalizmu. Tam oczywiście pan sędzia Szanciło takich sformułowania, może, chociaż uzasadnienie tego orzeczenia jest bardzo ostre, zaraz może coś zacytuję.
Panie dyrektorze, przepraszam znowu, że idę w słowo, ale tak nasuwa się od razu mi myśl, że Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej nieprawomocnie, bo nie pozwolono na to, żeby to się stało prawomocnie, uchylił panu sędziemu Iwulskiemu immunitet za tak zwaną zbrodnię sądową.
No tak, ja może przytoczę, bo przygotowałem sobie jakieś fragmenty z mediów na temat pana sędziego Iwulskiego. Na przykład portal Niezależna, w ślad za nim Polska Agencja Prasowa, pisała tak. Iwulski zaczął orzekać pod koniec lat 70. w Krakowie, później wydawał wyroki także w warszawskich sądach wojskowych. Sędzia noszący mundur na sali rozpraw powiązany z WSW, czyli Wojskową Bezpieką, przez długie lata orzekający w komunistycznym reżimie, także w stanie wojennym. W 1982 roku skazał Leszka Wojnara, wtedy 21-letniego robotnika. Iwulski podpisał wyrok 3 lat więzienia za roznoszenie ulotek. Dalej, zaznaczono, że ofiar sędziego Iwulskiego było jednak więcej. Robił wszystko, żeby mnie upokorzyć, wspominał w Gazecie Polskiej Janusz Kudelko, który w grudniu 1982 roku stanął przed Wojskowym Sądem Garnizonowym w Krakowie. Razem z Józefem Pawlusem zostali skazani za kolportaż bibuły. No moje pytanie brzmi, jak pan to może wyjaśnić słuchaczom, że państwa oponenci, tak mówię, państwa hasłowo jako sędziów powołanych w tej procedurze z udziałem zreformowanego KRS-u. Jak to jest, że państwo są nielegalni, nie dajecie rękojmi praworządności, niezależności, niezawisłości, a taki człowiek może orzekać i współuczestniczy, no bo przeszedł stan spoczynku po prostu w tym roku. Tak. W tym roku, albo w zeszłym, nie pamiętam. Wydaje mi się, że chyba w tym. Jak to jest, że po prostu, bo to jest w gruncie rzeczy trudno zrozumieć, ta sprawa, takie oskarżenia, no, że ten system sądowniczy jest uwikłany w tą przeszłość PRL-owską, to odnoszę wrażenie, że te argumenty mocno wybrzmiewały, kiedy wchodziła reforma sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, natomiast w ostatnich latach to w ogóle nie wybrzmiewa. Moim zdaniem to pokazuje wyjątkowo wyraźnie, no, hipokryzję po prostu tego całego przedsięwzięcia w postaci podważania umocowania sędziów. No bo no jeżeli ten sędzia ma być krystaliczny i niezależny, no to jak taki człowiek mógł być prezesem, jednym z prezesów, bo w Izbie, w Sądzie Najwyższym jest pierwszy prezes, tak? I każda z izb ma swojego prezesa. Był prezesem Izby jeszcze niedawno, skazywał ludzi za działalność opozycyjną, orzekał sobie i on teraz współdecyduje o tym, że pan nie jest sędzią, tak?
Panie doktorze, ale to nie tylko pan sędzia Iwulski, bo o ile mnie pamięć nie myli, to jeden z sędziów Izby Karnej, orzekający do dnia dzisiejszego, no w cudzysłowie cieszy się taką samą przeszłością, też orzekał w tych sprawach politycznych w stanie wojennym. jeden z sędziów Izby Karnej, który w stan spoczynku w tym roku odszedł, też w takich sprawach orzekał i też takim sprawem jest naznaczony. Ja myślę, panie rektorze, myślę, że to, no, to jest duża hipokryzja. No to ci, którzy są naszymi oponentami, po prostu chcą władzy, pieniędzy i stanowisk. Inaczej tego nie potrafię zrozumieć. Być może jeszcze dochodzi jeden argument. Sędzia Iwulski przez wiele lat kierował Izbą Pracy. W kompetencji Izby do 2018 było rozpoznawanie odwołań od WKRS-u. Może są osoby, może, które coś panu sędziemu zawdzięczają. Mhm. Ale to jest tylko moje przypuszczenie.
No właśnie, ale ta sprawa, no bo ona ma ten wymiar taki właśnie, ten hipokryzji, nazwijmy to, na jakichś takich ocen potocznych, ocen zwykłych ludzi, tych zachowań, ale jest też warstwa prawna, prawda? No, i z tego co wiem, ten temat, czyli temat jak gdyby udziału sędziów powołanych w PRL-u w obecnym sądownictwie, on stanął przed TSUE, prawda?
Tak, i z tego co wiem, to TSUE uznał, że nie ma problemu, że ci sędziowie byli prawidłowo powołani. Bo? Że to, że nie pamiętam teraz tego orzeczenia w całości, ale no, zostali powołani wówczas i wówczas takie przepisy obowiązywały. No ale to też jest hipokryzja. My zostaliśmy powołani na kolejne stanowisko sędziowskie teraz i teraz takie przepisy obowiązują, więc każdy z nas jest sędzią.
Bo z tego, co pamiętam, też tak czytałem to dosyć dawno, no chyba TSUE uznał, z tego, co pamiętam, że po prostu w momencie przystępowania do Unii Polska przyjęła wartości unijne. Czyli ci sędziowie, którzy byli w korpusie sędziowskim, no w momencie wejścia do Unii, no to po prostu są sędziami. No ale jak to, panie sędzio, rozumieć, no bo jednak wydaje mi się, że najistotniejsza jest perspektywa zwykłego człowieka tak naprawdę. Znaczy dla słuchaczy, dla przeciętnych obywateli, to istotne jest, co oni z tego wszystkiego mają. No czy na przykład, jeżeli jest jakiś opozycjonista, który, nie wiem, miał na przykład jakieś problemy z pracodawcą, jakiś znany opozycjonista kojarzony z jakąś na przykład konkretną stroną sporu politycznego i jego na przykład sprawa, taka z obszaru właśnie prawa pracy, by w Sądzie Najwyższym trafiła do sędziego Iwulskiego w formie skargi kasacyjnej, to ten obywatel powinien być spokojny?
No mógł, patrząc na to, jaki skład w sądzie zasiada, a wiedząc, że pan sędzia Wulski orzekał w takich sprawach, no to jest wiedza historyczna, my o tym wiemy po prostu. No mieć wątpliwości co do bezstronności takiego sądu i co do niezawisłości pana sędziego Iwulskiego.
W tym postanowieniu, o którym wspomniałem, pana sędziego Tomasza Szanciło, który w sierpniu zostało wydane w sprawie, no właśnie, statusu sędziów, tak zwanych neosędziów, tam jest takie zdanie odnośnie pana sędziego Iwulskiego, że nie spełniał rudymentarnych wymogów moralnych do objęcia tego stanowiska, przede wszystkim z uwagi na swoją aktywną, premiowaną awansami służbę w aparacie bezpieczeństwa państwa komunistycznego i przynależność do partii komunistycznej. No, to są bardzo mocne słowa, ale...
Panie rektorze, ja miałem ten zaszczyt, że poznałem pana sędziego Szanciło. Pan sędzia Szanciło jest nie tylko świetnym sędzią, który przeszedł całą drogę kariery sędziowskiej Sądu Rejonowego, jest też profesorem, pracuje naukowo. Więc jeśli pan sędzia Szanciło napisał tak w tym postanowieniu, jako sąd zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w stanie prawnym, to ja wierzę, że pan sędzia Szanciło, jestem przekonany, że pan sędzia Szanciło sprawdził to i tak faktycznie było. Mhm.
A co pan powie na taką wątpliwość co do tego działania? No bo jednak pan sędzia, jeżeli się zwraca z pytaniami periodycjalnymi do instytucji, która wcześniej wydała takie orzeczenie, o którym wspomnieliśmy, że nie ma problemu tych sędziów, no to co będzie, jeśli TSUE orzeknie, odpowie na te pytania periodycjalne, że nie ma żadnych problemów?
Ale pan sędzia Szanciło, z tego co wiem, to omówił tam też biografię innych sędziów,
sędziów, znaczy, którzy... ja pytam teraz, panie słowo, nie chodzi mi o sędziego Iwulskiego jako takiego, tylko chodzi mi w ogóle o problem, tak? Bo te pytania dotyczyły po prostu statusu
wyroki,
sędziów.
Panie redaktorze, wyroki TSUE są niezbadane, więc poczekajmy na rozstrzygnięcie, bo przecież pan sędzia Żurek jako sąd okręgowy w Krakowie i pan sędzia Markiewicz jako sąd okręgowy w Katowicach zadali pytanie TSUE co do statusu nowych sędziów, licząc, że TSUE napisze, że nowi sędziowie nie są sędziami. I co zrobił TSUE w tym roku? Odmówił odpowiedzi, pisząc, że no, nie ma podstaw, żeby odpowiadać na to pytanie i nie ma podstaw do tego, żeby podważać inwesturę tych sędziów, którzy zostali powołani przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej po 2018 roku. Więc poczekajmy na odpowiedź.
Ale czy w takim razie takie pytanie mi przychodzi na myśl, czy pan widzi jakąś spójność w ogóle w orzecznictwie TSUE w tym obszarze?
Nie widzę spójności, więc mam takie też podejrzenie, też nie wiem, że to po prostu względy polityczne.
Ale jak to w ogóle działa? No jeżeli mamy jakieś orzeczenia TSUE, które no w jakimś stopniu się wykluczają, czy w każdym razie są niezgodne w tym samym obszarze,
Może nie do końca tak, panie redaktorze, bo jeśli się dokładnie wczytamy w orzecznictwo TSUE, przeanalizujemy te orzeczenia, które zostały wydane, które dotyczą statusu sędziowskiego. Pięknie o tym mówił pan sędzia Kapiński, także tutaj na antenie Radia Wnet, no to tam nie znajdziemy tezy, na którą jakoby powołują się ci tak zwani obrońcy praworządności,
że sędziowie nie są sędziami.
Tam takiej tezy nie ma.
Ale w ogóle co do zasady, to po prostu, jakby pan mógł to wyjaśnić słuchaczom, no jeżeli jest szereg orzeczeń TSUE w tym samym jak gdyby obszarze tematycznym, to co to... I one no w jakimś stopniu mogą się różnić, bo niektóre one są jak gdyby te decyzje po prostu czasami moim zdaniem takie no nie do końca... To jak działa na podstawie tego sąd krajowy? To sędzia sobie dowolnie wtedy dobiera z tych orzeczeń, co
pasuje? Więcej sądy krajowe, te które... podważają inwesturę sędziowską, nawet nie tyle wybierają orzeczenia, co z poszczególnych orzeczeń wybierają interesujące ich fragmenty, pomijając to, co jest niewygodne. I znowu się odwołam do pana sędziego Kapińskiego i tego, co powiedział podczas wygłaszania ustnych motywów uchwały, zdaje się, półtora tygodnia temu, tej, którą stwierdzono, że przepis dotyczący prokuratora krajowego i powrotu do służby prokuratora krajowego jest przepisem nadal obowiązującym.
No skoro pan o tym wspomniał, to jest właśnie drugi temat, który chciałbym poruszyć, mianowicie temat prokuratury, ale nie w kontekście samej prokuratury, tylko w kontekście tego, co prokuratura chce zrobić między innymi z panem. Bo pan jest
jeśli chodzi o mnie, to prokuratura chce, żeby Sąd Najwyższy uchylił mi immunitet za tak zwaną aferę szafową, nie tylko mi, bo także panom sędziom Przemysławowi Radzikowi, Piotrowi Schabowi. Mianowicie mieliśmy, zdaniem prokuratury, ukrywać akta spraw dyscyplinarnych.
To jest ta słynna sprawa wejścia siłowego,
do KRS-u. Dokładnie tak. No ta sprawa prawnicza jest absurdalna. To parę absurdów, które się poruszamy, ponieważ akta spraw dyscyplinarnych cały czas były przechowywane w sekretariacie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Wszyscy o tym wiedzieli, łącznie z prokuratorem. Co więcej, prokurator dzień, dwa, trzy, nie pamiętam dokładnie, występował o dostęp do tych akt. Myśmy tego dostępu udzielili. Przyjechała pani z prokuratury, zapoznawała się z aktami. Jedyny najistotniejszy problem to taki, że w naszej ocenie panowie rzecznicy specjalni nie zostali w sposób skuteczny przez pana ministra powołani.
Już tłumaczę dlaczego. Kto to był ten rzecznik?
Już tłumaczę dlaczego. To było dwóch panów rzeczników, początkowo trzech, zostało dwóch, jeden pan sędzia, myślę, że kierując się rozsądkiem wycofał
tak,
się z
tego. Panu słowo, rozumiem, że chodzi o to, że wy prowadziliście jakieś sprawy dyscyplinarne, które się nie podobały panu Bodnarowi.
Zdecydowanie
prowadzenia
się nie podobały. Jakiś sędziom wszystkim się nie podobały.
I
zostali powołani rzecznicy dyscyplinarni ministra sprawiedliwości, pan sędzia Brazewicz i pan sędzia Kasicki. No, to są ci, którzy zostali na placu boju i ci panowie przejmowali te postępowania od nas, po czym umarzali, ewentualnie jeśli to już było na etapie postępowania przed sądem, cofali apelację albo cofali wnioski o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej. Czyli krótko mówiąc, skończyli te postępowania w taki sposób, jaki byłby dla tych sędziów, którzy byli tym postępowaniem poddani, wygodny. I wracając do tego, no naszym zdaniem, i nie tylko naszym zdaniem, jest tak, że dekret o powołaniu rzecznika specjalnego powinien być przez pana ministra podpisany własnoręcznie, a dlatego, że w postępowaniu dyscyplinarnym stosuje się przepisy kodeksu postępowania karnego poprzez artykuł 128 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. W postępowaniu karnym więc podpis elektroniczny nie jest podpisem skutecznym. To nie budzi żadnych wątpliwości. Więc gdyby pan minister sprawiedliwości, tak jak to robił na początku, podpisał ten dokument, ja użyłem słowa dekret, przepraszam, akt powołania, w sposób własnoręczny, elektronicznie, nie budziło żadnych wątpliwości, że rzecznik specjalny, mimo tego, że są wątpliwości co do konstytucyjności tej instytucji, został prawidłowo powołany. No, minister podpisał to w sposób elektroniczny. Myśmy zwrócili uwagę panu ministrowi, pan sędzia Schab przygotował bardzo obszerne pismo z bogatą argumentacją prawniczą, że taki akt powołania jest bezskuteczny, że nie podejmujemy żadnych czynności w sprawach, czekamy na to, aż pan minister skutecznie powoła tych rzeczników, no ale nie przeszkodziło to prokuraturze krajowej wejść siłowo do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa, bo przecież my mamy swoje pokoje w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. Rozpruć szafy. Co ciekawe, akta zostały dobrowolnie wydane, bo te szafy, które zostały rozprute, to nie były te szafy, które były przechowywane te akta.
Ale to dopytam, co oni wpadli w jakimś amoku, zaczęli pruć i wszystko jak leci?
Przyszło dwóch panów prokuratorów i kilku funkcjonariuszy policji, a potem pojawiła się grupa około 30 mundurowanych, uzbrojonych funkcjonariuszy policji. Mhm. No i pruli szafa po szafie. A myśmy uprzejmie prosili, ja i pan sędzia Razik, pan sędzia Schab, akurat był na urlopie, aby poczekali do dnia następnego. Pan sędzia Schab zadeklarował, że wróci z urlopu i o godzinie 8 rano następnego dnia będzie na miejscu w biurze rady. Porównaliśmy panu prokuratorom, żeby zaplombowali pokoje, nikt tam nie będzie wchodził i oni wszystko dostaną. Jeśli to ich nie satysfakcjonowało, poprosiliśmy, żeby chwilę poczekali, aż przyjadą panie, które pracowały zdalnie, które mają dostęp do szaf w sekretariacie, bo te szafy to były w dyspozycji sekretariatu, nie nas, nie pana Sniego Radzika, nie mojej, i otworzą te szafy. I te panie faktycznie przyjechały wtedy, kiedy mogły przyjechać. Mieszkają poza Warszawą, więc trochę czasu im to zabrało. I wtedy te szafy otworzyły i tak to zostało wydane, a nie przeszkodziło to, aby kilka tych szaf rozpróć.
No dobrze, to jest jedno śledztwo, czyli śledztwo w sprawie przestępstwa polegającego na zastosowaniu przepisu kodeksu postępowania karnego.
Tak, tak.
A czytałem w mediach jeszcze o kolejnym śledztwie.
A to dowiedziałem się też o tym z mediów.
Przekroczenie upraw. Ale nie, to ja jeszcze...
Bo jeszcze
czytałem o takim śledztwie. Przekroczenie uprawnień miało polegać na bezpodstawnym wszczynaniu i prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych wobec kilkudziesięciu sędziów sądów powszechnych.
A to pewnie chodzi o to śledztwo z zawiadomienia Fundacji Open Dialogue.
A to tego nie pamiętam, kto zawiadomił, ale chodzi o to, że po prostu panowie jako rzecznicy dyscyplinarni nie zgadzali się na kwestionowanie statusu...
Nie zgadzali się. Ja się nadal nie zgadzam na to, sędziów, żeby kwestionować sędziów. I zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym inicjowaliśmy najpierw czynności wyjaśniające postępowanie pilarne w tej sprawie, no i to się widocznie nie podoba. A ja przypomnę, że w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych cały czas jest prost stypizowany delikt dyscyplinarny, polegający właśnie na kwestionowaniu inwestytury sędziowskiej. Więc paradoksalnie i przewrotnie naszym obowiązkiem było wszczynać te postępowania. Gdybyśmy tego nie robili, sami narazilibyśmy się na odpowiedzialność dyscyplinarną i karną.
Ale to, panie sędzie, jakoś to spuentujmy. Pan rozpoczął rozmowę, dzisiaj wydał pan wyrok czy orzeczenie. Wyrok, tak? To był wyrok. Wydał pan wyrok, ani prokurator, ani... Prokurator, czyli de facto podwładny pana Bodnara.
Nie składał wniosku o włączenie,
czyli jak gdyby de facto swoim działaniem uznał, że KRS to jest KRS i pan został prawidłowo, znalazł się pan.
Rozumieć.
Tak, a równocześnie ta sama prokuratura chce was ścigać, czy właściwie ściga już, tak? No w przypadku, skierowała w jednej sprawie wniosek o uchylenie immunitetu. Znaczy tam to jest inny wątek, tak? Ale tu chcę was ścigać w związku z tymi postępowaniami dyscyplinarnymi, bo nie zgadzacie się na kwestionowanie KRS-u i pewnie też będzie wnioskować o uchylenie immunitetu.
No, należy się spodziewać takiego postępowania.
Przecież to jest dom wariatów.
No, trafnie pan doktor ujął. No nie ma w tym logiki. Nie ma.
Nie ma w tym żadnej logiki.
Żadnej.
No dobrze, ale jakie jest wyjście z tego, bo jednak jak się patrzy, tutaj rozpocząłem też rozmowę od cytatu z Reagana, to jakby tak sięgnąć do historii, to w historii działy się o wiele straszniejsze rzeczy niż to, co się dzieje w tej chwili. Jak gdyby nie ma żadnych granic takiej racjonalności dla działań ludzkich, ludzi stać na wszystko. No pan chyba musi się liczyć z tym, że jeżeli tej władzy uda się utrzymać przy sterach, to po prostu panowie, na przykład mówię tu o rzecznikach, zastępcach rzecznika dyscyplinarnego i innych sędziach, możecie wylecieć na bruk z tego zawodu?
Panie redaktorze, ale przecież to nam obiecał już pan minister sprawiedliwości Adam Bodnar 6 września 2024 roku, bo w tej koncepcji, którą przedstawię, to mieścimy się w grupie czerwonej, a dla grupy czerwonej przewidziano złożenie z urzędu poprzez postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez zbliżenie określone konsylium dyscyplinarne. My się z tym liczymy, oczywiście, ale jesteśmy sędziami, a sędzia ślubował przestrzegać prawa. I my tego prawa po prostu przestrzegamy. Nic więcej, nic mniej. Przestrzegamy prawa. A jeszcze jest jedna rzecz nowa. Dowiedziałem się o tym, panie doktorze, z OKO.press wczoraj, że pan sędzia Krasnodębski, kolejny rzecznik specjalny pana ministra sprawiedliwości, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, przedstawił sędziemu Schabowi, sędziemu Radzikowi mi zarzut dyscyplinarny za to, że prowadziliśmy czynności wobec sędziego Żurka. Co ciekawe, zgodnie z przepisami rzecznik dyscyplinarny powinien poprzedzić przedstawienie zarzutu dyscyplinarnego, czyli wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, jak donosi OKO.press, z uwagi na treść zawiadomienia pełnomocnika sędziego Żurka, sędzia Krasnodębski odstąpił od tego obligatoryjnego elementu i od razu przedstawił zarzut dyscyplinarny.
No to tylko potwierdza moje wrażenie, które już wyrażałem kiedyś, że to jest dobry portal. Kiedy się odsieje przekaz, można się tam wiele rzeczy dowiedzieć. Jak widać, można się również dowiedzieć o pewnych zdarzeniach procesowych, no, o których się pan
powinien... Panie rektorze, no, ja się o tym inny sposób jeszcze nie dowiedziałem, ponieważ te odpisy postanowienia, które powinny być nam doręczone, te, którym się wszczyna postępowanie dyscyplinarne i przedstawia nam zarzuty na piśmie, no to ja nie mam jeszcze tego odpisu, więc pan sędzia Krasnodębski, tak sądzę, jako dysponent informacji musiał pan doktora poinformować o tym, że takie postanowienie zostało wydane, że były czynności, w zasadzie ich nie było, no i że jesteśmy teraz obwinionymi o popełnienie deliktu dyscyplinarnego. Wie pan, panie rektorze, jak wygląda sądownictwo dyscyplinarne w Polsce na dzień dzisiejszy? Pan minister sprawiedliwości, zgodnie z ustawą Prawo w sprawie sądów powszechnych, powinien poprzedzić powołanie sędziów dyscyplinarnych, sądów dyscyplinarnych, opinią Krajowej Rady Sądownictwa. Pan minister, co prawda, zwrócił się o opinię, Krajowa Rada Sądownictwa zaczęła procedować w tym przedmiocie, ale pan minister, nie czekając na opinię, powołał sędziów dyscyplinarnych.
Ciekawe.
W dużej mierze to są aktywni. Wystarczy nazwisko takiego sędziego wpisać w wyszukiwarkę internetową, od razu wskakują informacje. Aktywni i bardzo zapalczywi działacze Justitii i Temis.
Mhm. Na koniec jeszcze krótko z takich spraw, no, kontrowersyjnych czy bulwersujących, jeśli chodzi o działania wymiaru sprawiedliwości wymierzone w sędziów. To jest sprawa o obniżenia pensji panu sędziemu Maciejowi Nawackiemu.
Panie rektorze, to jest skandal. To jest przestępstwo.
Co to, jakby pan mógł tylko powiedzieć, no, ja nie potrafię kim jest znaleźć... pan sędzia Nawacki, żeby słuchacza...
Pan sędzia Nawacki to jest wybitny sędzia, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Nawacki jest, tylko uniemożliwiono mu faktycznie wykonywania tej funkcji prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie. Sędzia, co do którego minister wydał akt powołania na funkcję prezesa w miejsce pana sędzia Nawackiego, wydał zarządzenie, wiemy o tym z doniesień medialnych, a także z informacji, którą przedstawiła na portalu X pani przewodnicząca KRS-u, obniżył za miesiąc wrzesień wynagrodzenie o 50%.
To na podstawie? Doktorze, jakiej właściwie?
Bo pan sędzia Nawacki dostał nowy podział czynności. Mhm. Zgodnie z prawem odwołał się od tego podziału czynności do Krajowej Rady Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa uchyliła ten podział czynności i pan sędzia Nawacki był zobligowany do postępowania w taki sposób, jak wynika z poprzedniego podziału czynności, skoro ten poprzedni został uchylony. Mhm. Natomiast osoba, która wykonuje faktycznie funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, twierdzi, cytuję, nie uznaje Krajowej Rady Sądownictwa i żądałaby pan sędzia Nawacki orzekał, tak jak wynika z tego uchylonego podziału czynności. Pan sędzia Nawacki się temu sprzeciwił i represją, bo to jest represja, nielegalną pozwoloną
postępu prawnej. Ten podział wynikał z obowiązków pana sędziego w Krajowej Radzie,
dokładnie
tak? Że
poseł
sędzia, który działa
sędzia
w Krajowej Radzie, ma w naturalny sposób...
dwa tygodnie w miesiącu wykonuje, co najmniej dwa tygodnie, wykonuje obowiązki w Krajowej Radzie Sądownictwa. Pan sędzia Nawacki te obowiązki wykonuje w sposób bardzo zaangażowany. Nie ma podstawy prawnej jakiejkolwiek ustawie Prawo ustroju sądów powszechnych do tego, żeby prezes mógł obniżyć wynagrodzenie. Co więcej, gdyby taka sprawa dotyczyła pracownika, zwykłego pracownika w zwykłym zakładzie pracy, który odmawiałby pracy, to również pracodawca nie mógłby obniżyć wynagrodzenia. Zatem zachowanie pana sędziego Krygielskiego w mojej ocenie jest nie tylko przewinieniem dyscyplinarnym, ale po prostu przestępstwem. I moim zdaniem jakby...
A jest zawiadomienie? Czy będzie?
Myślę, że powinno być. Powinno być. Nie wiem, czy jest w tym momencie. Wiem, że jest przygotowywane.
Może pan prokurator Myszkowiec będzie...
Może pan prokurator Myszkowiec podejmie
ten,
czynności.
Który ale, szafy.
Dokładnie ten, ale jeśli chodzi na przykład o pana ministra Bodnara, to w tej sytuacji tak oczywistego, jaskrowego złamania prawa, powinien rozpocząć procedurę, na początek oczywiście, odwołania sędziego Krygielskiego z tej funkcji, która została mu powierzona, czyli funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. Co więcej, ja oczekuję, że prezesi przełożeni, czyli prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, to jest ta funkcja, która została mi odebrana, a też prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, niezwłocznie uchyli to bezprawne zarządzenie sędziego Krygielskiego. Mhm. Jeśli mogę, panie rektorze, pozdrowić
to tak na koniec
moich przyjaciół, dzięki którym no, jakoś sobie radzimy w tych trudnych czasach. Chciałbym serdecznie pozdrawić moich przyjaciół ze Zrzeszenia Sędziów, Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów, Sędziów RP i też ze Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski.
Dziękuję, panie sędzie. No nie bardzo była to zbyt optymistyczna rozmowa, niestety, ale...
Bądźmy optymistami. Czas szybko płynie. Akty bezprawia są podejmowane, ale my o nich pamiętamy. A przecież wszystko może się zmienić w ciągu roku, dwóch i wtedy no, praworządność, ale ta praworządność w tym takim prawdziwym znaczeniu, nie poprzez prawo, jakie my je rozumiemy, zostanie przywrócona.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Do widzenia. Państwu i panie rektorze, dziękuję bardzo.